List do Filipian to list radosny. Źródłem radości, o której pisze apostoł, jest fakt poznania Jezusa Chrystusa. W trzecim rozdziale listu apostoł Paweł wyznaje: wszystko uważam za stratę wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie mojego Pana, Chrystusa Jezusa. Wszystko rzuciłem i uznałem za śmiecie, by zyskać Chrystusa i z Nim się zjednoczyć. Już nie chodzi mi o niewinność osiągniętą własnymi siłami dzięki przestrzeganiu prawa, lecz o uniewinnienie dzięki wierze w Chrystusa jako dar od Boga dla tych, którzy wierzą. Zależy mi tylko na tym, żeby poznać Chrystusa, doznać mocy Jego zmartwychwstania, uczestniczyć w Jego cierpieniach, tak jak On umrzeć z nadzieją, że zostanę wzbudzony z martwych. Niesamowite to słowa apostoła. Paweł już wcześniej pisał o wspaniałości poznania Chrystusa i o najwyższej wartości, jakie to poznanie niesie. Teraz apostoł wraca do tej myśli i definiuje ją ściślej. Tłumaczy, co przez to rozumie. Musimy zwrócić uwagę najpierw na czasownik, który apostoł Paweł tutaj stosuje. W greckim oryginale znajdujemy tu słowo ginoskein. Oznacza zawsze poznanie osobiste, a nie jedynie intelektualne. Nie znaczy, że chodzi o wiedzę o pewnych faktach, teoriach lub zasadach. Chodzi o osobiste poznanie, osobiste doświadczanie drugiej osoby. Hebrajski czasownik poznać to słowo jada, a jego grecki odpowiednik to właśnie słowo ginoskein. Określa ono najbardziej bliskie i intymne poznanie drugiej osoby. Apostoł nie ma zatem na myśli poznania czegoś o Chrystusie, zdobycia wiedzy na temat Chrystusa. Paweł ma na myśli samo poznanie Chrystusa, osobiste poznanie Jezusa. Wiedza, o jaką mu chodzi, nie polega na znajomości pewnych faktów, teorii czy teologii. Jest poznaniem osoby Chrystusa. I to dla Pawła znaczy wiele, znaczy wszystko. Możemy dostrzec głębię słowa poznać ze sposobu jego użycia w Starym Testamencie. Czytamy na przykład o Adamie, że poznał swoją żonę Ewę i że Ewa poczęła i urodziła syna. Poznanie to bliskie, intymne doświadczanie drugiej osoby. Zbliżenie, zjednoczenie się dwóch osób. Dzięki wierze takie zjednoczenie staje się udziałem każdego, kto powierza swoje życie w ręce Jezusa. Poznać Jezusa to także, jak pisze apostoł, poznać Jego moc. Doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania, jak pisze apostoł Paweł. Dla Niego zmartwychwstanie nie jest tylko wydarzeniem historycznym. Jest czymś, co przeżywa się na co dzień. Czymś, co nadaje sens życiu. Apostoł twierdza: zależy mi tylko na tym, żeby poznać Chrystusa, żeby doznać mocy Jego zmartwychwstania, uczestniczyć w Jego cierpieniach, tak jak On umrzeć z nadzieją, że zostanę wzbudzony z martwych. Dla apostoła zmartwychwstanie to nie wydarzenie historyczne, które dotyczyło wyłącznie przypadku Jezusa, będąc dla Niego czymś niezwykle istotnym. To dynamiczna, żywa siła, która działa w życiu indywidualnego chrześcijanina. Nie znamy wszystkiego, co miał na myśli apostoł Paweł, kiedy pisał te słowa, ale wiemy, że zmartwychwstanie Chrystusa to wielka siła działająca przynajmniej w trzech kierunkach. Po pierwsze, stanowi gwarancję wartości życia i ciała, w którym żyjemy. W takim ciele wyrósł Chrystus i takie ciało uświęcił. Fakt cielesnego zmartwychwstania Jezusa jest potwierdzeniem ważności ludzkiego ciała i naszego ziemskiego, cielesnego życia. Po drugie, stanowi gwarancję nieśmiertelności i przyszłego życia. Będziemy żyli, ponieważ On żyje. Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Po trzecie, zmartwychwstanie Jezusa stanowi gwarancję tego, że w życiu i w śmierci, a także poza nią, zmartwychwstały Pan jest zawsze z nami, aż do skończenia świata. powstanie z martwych Chrystusa jest gwarancją tego, że życie ma wartość, a ciało jest uświęcone przez Boga. Jest potwierdzeniem, że śmierć nie jest końcem życia, że istnieje inny świat. Jest gwarancją tego, że ani życie, ani śmierć nie mogą nas oddzielić od Pana. Oznacza też wreszcie poznanie sensu wspólnoty z cierpieniem Chrystusa, doznawanie bliskiego związku z Chrystusem. Apostoł ciągle powraca do myśli, że cierpiący chrześcijanin ma w szczególny sposób współudział w cierpieniu Chrystusa, a nawet niejako wypełnia w dalszym ciągu cierpienia Chrystusowe, dopełnia tych cierpień. Kiedy chrześcijanin cierpi i niesie swój krzyż, współuczestniczy w cierpieniu Chrystusa. Cierpienie za wiarę nie jest karą, ale przywilejem, gdyż pozwala brać udział w dziele i zadaniu Chrystusa. Oznacza to wreszcie takie złączenie z Chrystusem, iż dzień po dniu ma się coraz większy udział w Jego śmierci i w końcu udział w Jego zmartwychwstaniu. Poznać Chrystusa to znaczy starać się tak z Nim zjednoczyć, żeby przeżywać te same, co On doświadczenia. Znaczy iść drogą, którą On szedł i nieść z Nim Jego krzyż, a w końcu żyć z Nim w wieczności. Poznanie Chrystusa nie wymaga teoretycznego i teologicznego wykształcenia. Oznacza doświadczanie Jezusa w bliski, intymny sposób i tak ścisłe z Nim zjednoczenie, jakie mamy z osobą, którą kochamy najmocniej. Podobnie jak dzielimy myśli i uczucia człowieka, który nam jest najdroższy, dzielimy myśli i uczucia Jezusa Chrystusa. Jest to wspaniała rzeczywistość. Możemy zadać sobie jednak pytanie, jak daleko posunęliśmy się naprzód w takim poznaniu Jezusa Chrystusa, o jakim pisze apostoł Paweł? Oczywiście na ziemi udaje nam się to tylko częściowo. Dlatego nasza tęsknota za doskonałym poznaniem Pana pozostaje niezaspokojona. Jednak nadejdzie taka chwila, w której nastąpi koniec takiej sytuacji. Wtedy poznamy Jezusa tak, jak jesteśmy przez Niego poznani, jak pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Oprócz poznania samej osoby umiłowanego Pana, apostoł pisze, iż chciałby lepiej poznać moc Jego zmartwychwstania. Kto zna Chrystusa, ten rozumie również sens Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Wie też, jakie znaczenie ma śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dla wszystkich tych, którzy idą za Jezusem. Człowiek, który zna Pana, jest wprowadzony w krąg oddziaływania mocy skutków zmartwychwstania. Pod Damaszkiem Paweł widział i przeżył obecność Chrystusa jako zmartwychwstałego Pana. Moc, która od Niego pochodzi, jest dla apostoła źródłem energii życiowej. Stąd czerpie on siłę do służby, jak również moc potrzebną do odnawiania w sobie wewnętrznego człowieka, do prowadzenia zwycięskiego życia na co dzień, a przede wszystkim siłę do znoszenia wszelkich przeciwieństw, wszelkich trudów i cierpień. Stąd właśnie jego wiara otrzymuje ustawiczne impulsy. Apostoł uchwycił się zmartwychwstałego, uwielbionego Jezusa Chrystusa. Dalej apostoł pisze o łączności z cierpieniami Jezusa. Apostoł osiąga tę łączność w ciągłym procesie. Pisze, że staje się podobnym do Niego w Jego śmierci. O wiele chętniej mówimy o więzi ze zmartwychwstałym Panem niż o łączności z cierpieniami Chrystusa. Tymczasem Pismo Święte naucza zdecydowanie o nierozdzielnym związku pomiędzy cierpieniem i chwałą. W wyniku obumierania ziarenka pszenicy wyrasta kłos. Chodzi tu o urzeczywistnienie się śmierci, umierania z Chrystusem. Apostoł pisząc o zmartwychwstaniu w pierwszym liście do Koryntian podkreśla, że ziarenko, czyli coś cielesnego, musi obumrzeć, żeby wyrosło coś nowego, coś duchowego. A więc chodzi o coś przeciwnego do tego, co jest naturalne, do czego nasza cała cielesna natura nas skłania. I oznacza to dla nas bolesne przeżycia, Jednak przy całkowitym powierzeniu się Chrystusowi, cierpienia, przez które musimy przejść, mogą być przyjmowane w pełni świadomie i niemal automatycznie, jako coś zupełnie zrozumiałego. Upodobnianie się do Chrystusa w Jego śmierci jest krokiem poprzedzającym upodobnienie się do Niego w chwale Jego uwielbionego ciała. Końcowym celem w życiu chrześcijanina jest powstanie z martwych. Wydaje się, że apostoł, pisząc te słowa, ma na myśli powszechne zmartwychwstanie, które nastąpi, gdy na ziemię przyjdzie powtórnie Jezus Chrystus, a także, że apostoł ma na myśli zwycięstwo nad starą naturą, nad cielesnością człowieka. W Chrystusie następuje śmierć starego ja, samolubnego ego i powstanie do nowego życia, życia prowadzonego pod kierownictwem Ducha Chrystusowego. Apostoł Paweł wyznaje, że jest pewny swego zmartwychwstania, gdyż jest tak ściśle złączony z Jezusem, że utożsamia się z cierpieniami i śmiercią Pana, niejako uczestniczy w nich. Stąd ma także pewność, że zostanie wzbudzony z martwych, tak jak Pan. Apostoł nie chce jednak, żeby jego słowa zabrzmiały tak, jakby uważał się już za doskonałego. Nie chce, żeby jego wypowiedź odbierano jako wyraz duchowej pychy. Pisze więc dalej, jak czytamy od 12 wiersza 3 rozdziału. Wcale nie twierdzę, że już osiągnąłem cel i stałem się doskonały. Tylko dążę do niego z wszystkich sił, ponieważ porwał mnie za sobą Jezus Chrystus. Bracia, ja naprawdę nie uważam, że jestem u celu. Chodzi mi o jedno, by zapomnieć o tym, co było, a sięgać po to, co przede mną. Dążę do celu, którym jest nagroda w niebie, dokąd wzywa mnie Bóg przez Chrystusa Jezusa. Tak właśnie powinniśmy myśleć my wszyscy, którzy osiągnęliśmy duchową dojrzałość. Jeśli jednak jesteście innego zdania, sam Bóg pozwoli was oświecić. Tymczasem trzymajmy się tego, co już osiągnęliśmy. Ten fragment listu do Filipian jest zdominowany słowem i ideą, które łatwo zrozumieć w greckim oryginale, ale dość trudno jest przetłumaczyć. Kluczowe słowo tego fragmentu to słowo doskonałość, doskonały. Apostoł pisze, że nie jest już doskonały, a w wierszu 15 pisze o tych, którzy są doskonali. Greckie słowo tu występujące, słowo teleios, ma wzajemnie zależne znaczenia, różne znaczenia. Nie określa ono filozoficznej czy abstrakcyjnej doskonałości, ale raczej pewien rodzaj doskonałości funkcjonalnej. Oznacza przystosowanie się do realizacji jakiegoś zadania. Przyjrzyjmy się, jakie znaczenia ma to greckie słowo. Teleios określa na przykład osobę w pełni dojrzałą w przeciwieństwie do osoby niedoświadczonej. Kiedy mówi się o człowieku dorosłym i o młodzieńcu, słowa teleios używa się też do określenia człowieka o dojrzałym umyśle, w przeciwieństwie do początkującego w danej dziedzinie. Oznacza więc kogoś, kto ma kwalifikacje, a nie jest jedynie uczniem. Gdy to słowo odnosi się do ofiary, określa ofiarę bez skazy, nadającą się do złożenia Bogu. Gdy używa się słowa teleios w odniesieniu do chrześcijaństwa, oznacza zazwyczaj osoby, które są pełnoprawnymi członkami Kościoła, w odróżnieniu od tych, którzy są jeszcze nauczani i nie posiadają pełnego członkostwa. W czasach pierwszych chrześcijan słowo to oznaczało męczenników. Powiadano, że męczennik zostaje udoskonalony mieczem, a dzień jego śmierci nazywano dniem jego udoskonalenia. Wynikało to z poglądu, że doskonałość chrześcijanina i świadectwo wiary osiągają swoją pełnię poprzez męczeństwo. Kiedy zatem apostoł używa słowa teleios w wierszu 12, stwierdza, że nie jest jeszcze w pełni chrześcijaninem, ale wciąż dąży do tego celu, zmierza ku celowi. Następnie pisze bardzo obrazowo. Możemy tu zauważyć dwa symboliczne obrazy. Najpierw stwierdza, że próbuje uchwycić sens spraw, dla których został pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Jest tutaj zawarta wspaniała myśl. apostoł Paweł wie, czuje, że Jezus Chrystus zatrzymał go na drodze do Damaszku, żeby pochwycić go dla swoich planów. Apostoł odczuwał, że całe jego życie jest dążeniem do tego, żeby nie rozczarować Jezusa, żeby nie zawieść go, nie przeszkodzić mu w realizacji jego planów. Jezus Chrystus w tym sensie pochwyca każdego człowieka dla wypełnienia określonego celu. Każdy ma swoje miejsce w jego planach, a zatem każdy musi przez całe życie iść do przodu, żeby zrozumieć i uświadomić sobie zamysł, dla którego Jezus go pochwycił, by wypełnić zadanie, które Jezus mu stawia. Pierwszy obraz, który rysuje apostoł Paweł, pisząc o rozwoju duchowym chrześcijanina, jest to więc obraz człowieka pochwyconego przez Chrystusa, człowieka żyjącego i działającego zgodnie z tym, do czego został przez Jezusa powołany. Natomiast drugi obraz to obraz człowieka w ciągle trwającym, dynamicznym procesie przemian. Apostoł twierdza, że są dwie ważne sprawy. Trzeba zapomnieć o tym, co za nami, i myśleć o tym, co przed nami. Co oznacza zapomnienie o tym, co za nami? Znaczy to, że apostoł nie odczuwa dumy ze swoich osiągnięć. Nigdy nie posługuje się tym, co osiągnął, jako wymówki dla późniejszych czynów i dla być może zasłużonego odpoczynku. Apostoł Paweł stwierdza, że chrześcijanin musi zapomnieć o wszystkim, co już zrobił, czego już dokonał, a ma pamiętać tylko o tym, co jeszcze przed nim, co ma jeszcze do zrobienia. W życiu chrześcijanina i w chrześcijańskim kościele nie ma miejsca dla tych, którzy chcą osiąść na laurach. Apostoł Paweł powiada, że sięga po rzeczy, które leżą przed nim. Słowo tutaj użyte jest bardzo wyraziste. Określano nim biegacza, pędzącego wytrwale do mety, z oczami utkwionymi jedynie w celu, do którego zmierza. Określa człowieka, który zdąża do mety całym swoim jestestwem. A zatem Paweł stwierdza, iż chrześcijanin powinien w swoim życiu zapominać o osiągnięciach w przeszłości, a pamiętać o wielkim celu, jaki ma przed sobą. Nie ulega wątpliwości, że apostoł ma tu na myśli ludzi, którzy nie rozumieją całej głębi przesłania chrześcijańskiego. Myśli o ludziach, którzy zaprzeczają istnieniu jakichkolwiek praw w chrześcijaństwie, oświadczają, że znajdują się w zasięgu łaski Bożej i dlatego nie jest istotne, jak postępują. Bóg i tak im wszystko przebaczy. Można czuć się całkowicie bezpiecznym, kiedy jest się chrześcijaninem. Niepotrzebna jest dyscyplina i wysiłek, praca nad sobą. Apostoł nie zgadza się z takim stanowiskiem. Kładzie nacisk na to, że aż do końca życie chrześcijanina przypomina życie sportowca, który dąży do celu, znajdującego się przed nim. W wierszu 15 znajdujemy słowo teleios ponownie, ale tutaj chodzi o inną myśl. Apostoł stwierdza, że dążenie do doskonałości musi być postawą wszystkich tych, którzy już są jak gdyby doskonali. Co apostoł ma na myśli? Każdy, kto jest dojrzały jako chrześcijanin, kto stał się człowiekiem dojrzałym w wierze, kto rozumie, czym chrześcijaństwo tak naprawdę jest, musi odczuwać to samo, co apostoł. Musi mieć na względzie dyscyplinę, wysiłek, trud życia chrześcijanina. Jeśli nawet czasem myśli inaczej, a jest człowiekiem uczciwym, Bóg go oświeci, iż nigdy nie wolno osłabić wysiłków i obniżać poziomu norm moralnych, ale wciąż trzeba zmierzać wytrwale do celu, aż do końca. Apostoł Paweł patrzy zatem na chrześcijanina jako na wytrwałego szermierza sprawy Chrystusowej. Czy nasze spojrzenie na chrześcijańskie życie jest takie samo? Czy w taki sposób patrzymy na swoje własne życie?